Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i jest z nami Adam dzisiaj, nieprzypadkowo, bo być może ci nowsi widzowie czy słuchacze nie pamiętają, ale za złotych czasów Comics Weekly zawsze kiedy pojawia się jakiś temat związany z DC Comics albo z DC Films, a to były te piękne czasy, kiedy to zwykle były jakieś naprawdę niezbyt dobre wieści. Zazwyczaj to było tak, zobaczcie, co znowu DC odwaliło. I tak, Adam, co myślisz? No i tak to wyglądało kiedyś. Ale z racji tego, że w ostatnim czasie mieliśmy właśnie sporo informacji, myślę, dosyć interesujących, związanych z DC, no dosiągnęliśmy Adama, żeby nam tutaj skomentował te informacje. Więc sobie pogadamy o tych rzeczach, o części rzeczy, o których już mówiliśmy, ale też o tej jednej informacji, o której jeszcze nie mieliśmy okazji pomówić. No ale najpierw pomówmy o tym Jokerze, bo to jest rzecz, o której gadaliśmy wczoraj. Natychmiast pojawiło się sprostowanie i takie na szybko dokleiliśmy do naszej dyskusji. Natomiast dzisiaj, jak się okazuje, Todd Phillips, czyli reżyser, oficjalnie mówi, że to, co pisał Hollywood Reporter na temat rozmów dotyczących sequelu Jokera i kolejnych filmów, no nie ma nic wspólnego z prawdą. Oczywiście to może być jakby zasłona dymna w zasadzie, że negocjujemy kontrakty, więc nie możemy jakby dopuścić do tego, żeby takie informacje się były komentowane w tym momencie w prasie, bo to wpływa później na negocjacje. No ale myślę, że nie ma powodu, żeby nie wierzyć, nie? Bo załóżmy, że tutaj Toddowi Phillipsowi uwierzymy. Ale mimo to mam wrażenie, że i tak prędzej czy później sequel przy takich zarobkach głównego tego pierwszego filmu no jest obligatoryjny wręcz dla studia. Jestem bardzo ciekaw w takim razie, jakie jest twoje zdanie na ten temat. Konkretnie dwa pytania. Po pierwsze, czy myślisz, że sequel będzie w ogóle? A po drugie, jeśli będzie, no to jakie jest twoje podejście do tego? Bo też wiemy, że tobie film się całkiem podobał, więc czy chciałbyś widzieć kontynuację?
Podobał mi się, ale nie widzę dobrego miejsca na kontynuację. Jak gdyby wydaje mi się, że ten film jest po prostu zbyt ładnie zamknięty i zbyt dobrą klamrę i zwyczajnie myślę, że jakakolwiek kontynuacja by troszkę go popsuła, tak z perspektywy widza, natomiast z perspektywy takiej bardziej obserwatora rynku to raczej prawdopodobnie będą próbowali w jakiś sposób zrobić kontynuację albo przynajmniej coś, co by bezpośrednio nawiązywało. Moim zdaniem dużo mądrzejsze byłoby zrobienie to, co Phillips de facto proponował Warnerowi już, czyli po prostu zrobienie innego origin story, innego superbohatera czy innego złoczyńcy w tym samym stylu, jak gdyby ustawiony w tym samym uniwersum czy coś w tym stylu, ale nie zostawić tego Jokera na razie na bok, dlatego że po prostu to jest zbyt dobrze film się kończy, jak gdyby, żeby go kontynuować tak, nie zostawiać się z takim wrażeniem, że o, chciałbym wiedzieć więcej, dlatego że jak gdyby wszystko, co ten film ma do powiedzenia, mówi sam z siebie. Boję się jednego, boję się, że zrobią sequel jak gdyby wbrew temu wszystkiemu, że po prostu popatrzą na hej, zarobiliśmy na tym kupę forsy, i wypadałoby jakoś to kontynuować tylko po to, żeby zarobić więcej i zrobią po prostu coś gównianego, żeby było od tak sobie. I tego się bardzo obawiam. Natomiast wiesz, czy... mogliby też zrobić coś osadzonego w tym Gotham, ale nie skoncentrowanego dookoła Jokera z jakimś innym złoczyńcą Batmana, czy samym Batmanem nawet. Wersją.
Wolałbyś, żeby to było wszystko jakby w jednym świecie, czy żeby to było kompletnie, żeby każdy z tych postaci, powiedzmy, jeśli będą robić filmy w stylu Jokera, tak mówię w dużym uproszczeniu, to czy wolałbyś, żeby te filmy jednak, te postacie były wyjątkowe w tych
To znaczy, światach? Wiesz co, jak do tej pory, ilekroć DC starało się budować uniwersum, to wychodziło bardzo źle, a ilekroć po prostu to olewali i robili jak na co akurat mają w tej chwili ochotę poszczególni reżyserzy, to wychodziło świetnie, więc w tym samym tonie mam na myśli może, niekoniecznie w tym samym świecie, czy tak silnie powiązane. Mogłyby być nawiązania, ale nie chciałbym, żeby to było, wiesz, tak drobiazgowo konsekwentne, jak to jest w MCU, dlatego że duża część MCU jak gdyby opiera się właśnie na tej naszej nerdozie, na tym, że to jest połączony świat, że jak gdyby wydarzenia z jednego filmu mają konsekwencje w drugim. Tego bym nie chciał, dlatego że jak gdyby historia opowiedziana w Jokerze jest dobra sama z siebie i jeżeli ona by miała jakieś daleko idące konsekwencje na inne filmy albo inne filmy by miały wpływ na dalsze losy Jokera czy coś takiego, to mogłoby zaszkodzić historii czy opowieści, którą by każdy indywidualny film chciał powiedzieć, więc tego bym absolutnie nie chciał. Zresztą chyba zgodzimy się, że jak do tej pory próby budowania, nawet jeżeli jesteś fanem DC Extended Universe i uważasz, że poszczególne filmy mają coś wartościowego do powiedzenia, to chyba zgodzisz się, że jak gdyby same łączenia pomiędzy, nie mówię teraz do ciebie, Łukasz, tylko do widza, że jakby każde poszczególne elementy, które miały łączyć te filmy ze sobą, były zrobione bardzo po macoszemu i jak gdyby nigdy to nie było w pełni tak jak gdyby satysfakcjonujące.
A czy gdyby jednak poszli w kierunku tego sequela i po prostu zrobili Joker 2, nie? Bezpośredniej kontynuacji. Mm-hmm. Zresztą, kurczę, moim zdaniem to, biorąc pod uwagę właśnie sukces tego filmu i fakt, że wytwórnia no, na pewno w jakiś sposób będzie chciała no, wyciągnąć z tego jeszcze więcej pieniędzy, no bo byliby niegospodarni, jakby nie próbowali, nie? Z punktu widzenia wytwórni, która mm-hmm. jest w tym biznesie, żeby zarabiać pieniądze przede wszystkim, to i tak mam wrażenie, że kurczę, filmy z innymi postaciami okej, okay, tylko to ma to niebezpieczeństwo, że to się może szybko zamienić w po prostu zajechanie tematu i robienie, wiesz, filmów takich jak Joker, tylko że z inną postacią akurat, nie? Zresztą sam fakt, że Phillips, jeśli powiedzmy jest jakieś ziarno prawdy w tych doniesieniach Hollywood Reporter, no wszystko nam w tym momencie mówi, że nie, ale jeśli. I Phillips faktycznie przyszedł z propozycją, że zrobimy cały w ogóle tutaj katalog postaci z DC, originów postaci, to trochę zaczyna wyglądać jak, wiesz, takie produkowanie taśmowe filmów na zasadzie, że kurczę, no to teraz róbmy o Pingwinie, a teraz róbmy o jakimś tam jeszcze innym i tak dalej. Kurczę, miałbym... Jednocześnie oczywiście to może się zamienić w po prostu parę fajnych filmów, nie, które będą miały taką ideę jak Joker, że robimy po prostu dobry film na bazie jakiejś tam wziętej postaci. Natomiast ja chyba jestem zwolennikiem tego, że jeśli już mieliby jakoś kontynuować, to żeby faktycznie zrobili po prostu w jakiś sposób kontynuację Jokera, tego jednego filmu. Właśnie nie wprowadzali tam Batmana, nie łączyli tego w jakiś sposób. Bo mam wrażenie, że kurczę, dałoby radę, właśnie przez to, że ta pierwsza historia jest taka zamknięta, to gdyby ktoś miał podejść do sequelu, to ma naprawdę, wiesz, dosyć duże pole do popisu, bo ma postać, która jest w jakimś tam punkcie i w sumie nie ma już żadnych wytycznych, co z nią dalej zrobić, nie? Bo jakby ten pierwszy film, no spodziewasz się, co się wydarzy w pierwszym filmie, no Arthur Fleck zamieni się w Jokera w jakiś sposób, nie? I obserwujesz tę drogę. Drugim nie masz zielonego pojęcia, więc albo ktoś będzie miał jakiś ciekawy pomysł na to, a mam nadzieję, że jeśli Joaquin Phoenix miałby podpisywać kontrakt, to tylko gdyby założył, że... Znaczy przeczytałby scenariusz, żeby stwierdził, że jest okej. Okay. No albo by się zamienił w jakiś bałagan z wszystkich pomysłów z każdej strony, co też jest możliwe. Ale kurde, trochę mnie korci, wiesz, możliwość kontynuowania w jakiś sposób historii tej postaci. Na przykład, ja na przykład wspominałem o tym w poprzednim materiale, więc tylko tak krótko powtórzę. Bardzo mi się podobał ten motyw w filmie samym, w tym pierwszym, gdzie mamy tę scenę w studio i masz bohatera, który już stał się niejako prawie że tym Jokerem, ale w wielu momentach widać, jak przebija przez niego jeszcze ten Arthur Fleck, nie? Jak na przykład ten gospodarz programu do niego mówi, zadają mu pytania i widać, jak on pęka, jak go strasznie irytują te pytania i wiesz, widać, że no, bierze je do siebie mocno. I gdyby zrobić film właśnie o takim Jokerze, który w którymś, jakby wiesz, który nie do końca jest jeszcze pewny tej swojej drogi i na przykład w niektórych momentach przebija się ta jego poprzednia osobowość, kurczę, mam wrażenie, że tam jest sporo takich motywów, które można by zamienić w coś ciekawego. Tylko no, pytanie, czy dali brać coś takiego zrobić, bo jednak wiesz, no, są bezpieczniejsze opcje, nie?
Tylko że ten Arthur, o którym ty mówisz, już jak gdyby pod koniec filmu wydaje mi się, że nie istnieje, jak gdyby... Jedną z mocniejszych stron pierwszego Jokera, już mówię pierwszego Jokera, chociaż drugiego nie ma, ale jedną z silniejszych stron tego filmu było to, że zakończenie jest na swój sposób wieloznaczne i możesz je sobie wytłumaczyć na wiele sposobów. I robiąc kontynuację, jak gdyby niechybnie musiałbyś wybrać jedno kanoniczne wyjaśnienie, które by w tym momencie retroaktywnie troszeczkę mogłoby zabrać jak gdyby pole interpretacyjne przy odbiorze pierwszego filmu i to, co ty mówisz, historia Arthura Flecka jest już jak gdyby w tym filmie zakończona. Kiedy Jokera widzimy po raz ostatni w szpitalu, kiedy tańczy i tak dalej, to już jest Joker. To już nie ma właściwie nic z Arthura Flecka w tym i to, co widzi, jest albo coś, co on sobie kompletnie ubzdurał w głowie, albo coś, co się dzieje naprawdę, kogoś zabił i właśnie ucieka z Arkham Asylum. Jakkolwiek to sobie wyjaśnisz, to już nie jest ten Arthur Fleck, którego poznajemy na początku filmu czy w środku filmu. To jest jak gdyby historia drogi, gdzie on powoli przemienia się z tego właśnie chorego, psychicznie zaniedbanego człowieka z naprawdę przykrym tłem w, no... mordercę, oszalałego, obłąkanego i tak dalej. Więc jak gdyby Nie powinien być Arthur Fleck, dlatego że jego historia, sam historia Artura została zakończona, już go nie ma. I przez to, jak gdyby historia samego Jokera staje się w tym momencie dla mnie mniej interesująca, dlatego że wszystkie tajemnice tego Jokera zostały już ujawnione. To było origin story, gdzie dokładnie dowiedzieliśmy, skąd się wziął jako Joker, co sprawiło, że się stał taki, jaki jest jaki był jego punkt startowy, jaki jest jego punkt końcowy. Natomiast komiksowy Joker, ten, którego originu nie znamy, to jak gdyby dużo... To jest najbardziej w nim interesujące, to jest to, że w dużej mierze tej drogi nie znamy. I przez to, że on ją pamięta na różne sposoby, to daje też znowu wieloznaczność. Taka, której tutaj byśmy nie mieli. Więc ja zwyczajnie po prostu kreatywnie wydaje mi się, że jak gdyby dwójka byłaby skazana na bycie gorszym filmem, który retroaktywnie by psuł w dużej mierze pierwszy, więc tak sobie, jeżeli ktoś ma naprawdę fantastyczny pomysł, o którym teraz nie jestem w stanie pomyśleć, to no może, jakby nie zamykam się, że o, to na pewno będzie ssało, aczkolwiek jakoś nie jaram się szczególnie perspektywą.
Znaczy, kurczę, no mówię, mam wrażenie, że to jest, no właśnie, może właśnie ze względu na to, że to jest tak trudne w tym momencie, żeby w ogóle poprowadzić tą historię dalej, przez to, jak ona jest zamknięta, trochę mi korci zobaczenie, jakby do tego tematu podeszli. Może zrobią jak z Psychozą i wiesz, w pierwszej części miałeś dopiero, miałeś ujawnienie szaleńca, a w drugiej części próbowali go, no, wyleczyć i obserwujemy znowu jego, wiesz, walkę, powiedzmy, z jakimiś tam swoimi demonami. No nie wiem. Natomiast no jest jeszcze temat tych innych filmów z bohaterami, jeśli by zamierzali coś takiego zrobić. Czy widziałbyś jakieś postacie, które by się nadawały na taki treatment? I to nie na zasadzie, że znowu robimy, wiesz, koniecznie film psychologiczny, taki jak Joker, tylko że wrzucamy tam jakiegokolwiek innego wylana, czy jakąkolwiek inną postać, ale czy widziałbyś właśnie w wydaniu DC, w naszym wydaniu filmowym z bohaterami DC, cykl filmów, które by jakoś tam inaczej podchodziły do tych bohaterów. Bo ja mam wrażenie, że to jest trochę to, na co my liczyliśmy przy okazji Foxa, że wiesz, pamiętasz, jak były te doniesienia może, że no, Howley będzie robił film o Doktorze Doomie, że będzie jakiś film o Gambicie osobny, że jakiś tam o Multiple Manie i tak dalej. To nigdy nie wypaliło. A jednocześnie taki film jak Joker czy Logan pokazują, że kurczę, wydaje mi się, że jest spore zainteresowanie wzięciem jakiejś postaci komiksowej, najlepiej rozpoznawalnej powszechnie, i opowiedzeniem historii w inny sposób.
No, w dużej mierze bierze się stąd, że Hollywood powoli zdaje sobie sprawę z tego, że główna publiczność superbohaterska jest już zdecydowanie starsza niż była 10 lat temu, a jeszcze starsza niż była w latach 90. i tak dalej, więc można opowiadać tego typu historie. Z tym, że ja nie widzę Jokera jako, czy takiego cyklu, w którym byś spasował Jokera jako cykl filmów z postaciami DC, tylko że mroczne i psychologiczne. Ja to widzę jako kinową wersję Elseworldów, gdzie po prostu bierzesz jakąś daną postać i wstawiasz ją w jakąś niecodzienną sytuację, czy opowiadasz historię, która normalnie nie miałaby sensu, czy jak gdyby nie mogłaby się wydarzyć w głównym uniwersum. I jak gdyby widziałbym całą masę takich bohaterów, które mógłbyś opowiedzieć, wiesz, wyobraź sobie jakąś space operę, która by opowiadała o dramacie Sinestro. Najlepiej Sinestro byłby jako główny bohater, jako bohater ten, który by upadał w trakcie filmu.
To już pewnie by kosztowało więcej. Podejrzewam,
to już by kosztowało
to,
więcej.
To by były troszkę bardziej ryzykowne projekty, więc pewnie trzeba by też mniejsze budżety im dać, nie? Żeby...
Nie, ale ja bym to widział jako taki po prostu, wiesz, takie, nie wiem, takie przekręcenie jakiegoś Flasha Gordona czy coś. Jakby zrobić to najtaniej, jak się da, praktycznymi efektami z lat 80. i tym podobne. Gdzie, wiesz, gdzie miałbyś gumowe potwory i tak dalej. Zrobiłbyś to za ćwiartkę ceny tego, ile kosztuje normalny science fiction. To nie byłyby Gwiezdne Wojny czy coś w tym stylu. Ale byś równocześnie przedstawił interesujący koncept. Jak gdyby z tą postacią. Jak gdyby Joker miał tutaj o tyle lepiej właśnie przez to, że to była historia, która kompletnie prawie nic nie kosztowała, dlatego że no to wszystko są zwykli ludzie, jak gdyby tam żadnych efektów specjalnych, żadnej choreografii walk nie trzeba było, nic w tym stylu.
Nie, duża część budżetu pewnie garza dla Phoenixa. Nie?
Dokładnie, więc tu miał lepiej. Natomiast wydaje mi się, że spokojnie jest miejsce, jest cała masa postaci, z którymi mógłbyś zrobić naprawdę ciekawe rzeczy, także takich troszeczkę mniej mainstreamowych postaci, jak Animal Man. Tylko, że w wersji, wiesz, kinowej. I to zarówno mógłbyś zrobić tego Animalmana horrorowego, późniejszego, jak i tego bardziej metafizycznego, Morrisona wcześniejsze. I to jest film, który nigdy nie miałby szans jako, wiesz, wielki, mainstreamowy film o superbohaterze dla całej rodziny. To by było tylko i wyłącznie coś, co mogłoby powstać w ramach takiego projektu filmów Elseworldowych, czy indie, czy pseudo-indie w cudzysłowie, z bohaterami DC. I jak najbardziej wydaje mi się, że zarówno komiksy mają dość historii, z których można by było czerpać, jak i te postacie są na tyle bogate, żeby wymyślić coś kompletnie nowego.
Znaczy, wydaje mi się, że można by dojść w którymś momencie właśnie do tego momentu, gdzie faktycznie można by skakać po różnych gatunkach. Z punktu widzenia studio, pewnie jeśli mieliby ruszyć z takimi filmami, to te pierwsze byłyby raczej bliżej tego Jokera, jednak pewnie utrzymane w troszkę podobnym tutaj estetyce czy stylistyce, no to żeby zwyczajnie nie straszyć publiki, nie? I żeby jakby powoli przygotowywać ich do tego typu filmów. Natomiast kurczę, no mi się wydaje, że to jest no, katalog tych bohaterów DC to jest kopalnia postaci, wątków, które można przerabiać, nie? Warner Bros. Ma na przykład New Line Cinema, która jest taką mniejszą wytwórnią, która specjalizuje się właśnie w mniejszych filmach, głównie ostatnio. No, w międzyczasie zrobili Władcy Pierścieni, ale głównie. I ja bardzo lubię horrory, nie? I kurczę, wyobrażam sobie, że można by spokojnie zrobić Animal Mana na przykład w konwencji horroru i wcale nie musiałoby tego robić Warner Bros., to duża wytwórnia. Mogliby to robić ludzie, którzy się znają na robieniu horrorów po prostu na przykład, nie? Oczywiście Animal Mana można robić w innych stylistykach, jasne, ale no wiesz, można i w tej. Nie wiem, jakiś body, w ogóle jakiś torture porn z profesorem Pygiem na przykład. Nie? No, tego typu rzeczy spokojnie można robić. Jakby, nawet jeśli ktoś ma fajny... No, Joker nas nauczył, myślę, że możesz mieć po prostu fajny film, ale jak dokleisz tam coś znajomego z komiksów w tym momencie, w dzisiejszym rynku, to ci box office wzrasta 10-krotnie. Nie? No, Joker jest fajnym filmem, ale gdyby nie miał łatki Joker, myślę, że to nie sprzedałby się tak dobrze. To jest oczywista sprawa, nie? Jakby fakt, że to jest film superbohaterski z tym bohaterem dał dużo tutaj, jeśli chodzi o odbiór tego filmu. Więc wydaje mi się, że wiele filmów naprawdę zyskało na tym, gdyby można było zaadaptować w jakiś fajny sposób te postacie. Nie wiem, jakiś film w stylu Wall Street z Lexem Luthorem, który pchnie się brutalnie po prostu po szczeblach, tylko ze względu na tę swoją obsesję na punkcie Supermana na przykład. Tego Supermana możesz nawet nie mieć na ekranie.
To by było super taki właśnie... Było kilka komiksów, które koncentrowały się dookoła Luthora, które właśnie w ten sposób były poprowadzone, ale wiesz co, wydaje mi się, że wręcz to, że to był Joker, to dodaje jak gdyby pola znaczeniowego temu filmowi, dlatego że Joker jest już troszeczkę taką postacią, to są, zaczynają być postacie naprawdę mitologiczne, gdzie możesz z nich, gdzie stają się symbolami, gdzie możesz czerpać z nich, interpretować je na wiele sposobów i wydaje mi się, że wreszcie dotarliśmy z kinem superbohaterskim i superbohaterami w ogóle do takiego momentu, gdzie możemy traktować je tak, jak traktuje się postacie mitologiczne, jak różnych Zeusów, Herkulesów i tak dalej, gdzie jest to pole symboli, taki wielki studnia, z której możesz czerpać i zmieniać rzeczy, i modyfikować, i modelować na swój sposób. Gdyby to nie był Joker, gdyby to był po prostu Arthur Fleck i historia jakiegoś przypadkowego Artura Flecka, który po prostu nagle odbija szajba, to, no nie nagle, ale odbijał szajba, to jak gdyby to by było po prostu remake Króla Komedii i to taki gorszy pod każdym względem. Natomiast to wydaje mi się, że to...
dla Króla Komedii, tak ładnie by to brzmiało też.
No, wiesz, wydaje mi się, że to, że to jest Joker, to dodaje mu bardzo dużo pola znaczeniowego i film jest lepszy dzięki temu. Jak gdyby często jest tak, że jak gdyby myślisz sobie, nie jestem pewien, czy to jest dobra historia o tym bohaterze, ale w tym wypadku tak, to jest dzięki temu, że to jest Joker, to podnosi ten film dodatkowo, dla mnie przynajmniej. Ja takie odniosłem wrażenie, że jak gdyby ja widziałem Taksówkarza, widziałem Króla Komedii, naprawdę nie muszę oglądać go jeszcze raz. Natomiast dzięki temu połączeniu to jest jakby inne doświadczenie.
No to właśnie działa na dwóch polach. Nie? Raz, że rozwija to te postacie, plus no, możesz dużo więcej powiedzieć o danej postaci. Możesz skorzystać z rzeczy, które już były w komiksie przerabiane w jakiś sposób i skorzystać z tego, co już ktoś wymyślił. Ale też, kurczę, no, z punktu widzenia właśnie produkcji filmów, szczególnie w dzisiejszym klimacie w Hollywood, gdzie jak już ktoś coś robi, no to głównie superprodukcje. Jeśli jakiś fajny scenariusz, czy, no nawet nie scenariusz, ale jakiś koncept powiedzmy na film, może zostać zrealizowany dlatego, że można by w ten sposób zainkorporować na przykład jakąś postać z komiksu i dzięki temu tylko ten film powstanie, bo studio będzie wiedziało, że się zwróci, to też jest, kurczę, plus jednak dla scenarzystów, dla twórców, którzy normalnie pewnie mieliby problem, żeby sprzedać takiego Jokera bez Jokera, nie? A jednocześnie, no właśnie, to też wzbogaca tę historię, plus ten Joker jednak przyzwyczaił, myślę, masową publikę do tego, że nie musimy się trzymać jakichś wizerunków postaci, które już znamy, nie? To ten Joker no, różni się od w zasadzie jakiejkolwiek innej wcześniejszej interpretacji Jokera i to jakby nie jakby patrzeć w jakimś stopniu przyzwyczai publikę do tego, nie? Więc jeśli ktoś będzie robił film o jakimkolwiek innym bohaterze teraz w jakiejś reinterpretacji, nie będzie problemu z tym, że to będzie jakaś inna wersja, wydarzenia potoczą się inaczej. Żadne studio nie będzie się tego obawiało, żaden twórca się nie będzie w tym momencie tego obawiał, tylko będzie miał troszkę wolniejszą drogę do tej interpretacji.
Ja wydaje mi się w ogóle, że to jest taki syntetyczny problem, który mieli tylko i wyłącznie producenci filmowi i nikt absolutnie poza nimi, że widownia będzie zdezorientowana, co to za postać, skąd się ona wzięła i tym podobne rzeczy, to musi wszystko w jednym uniwersum i wszystko, jak gdyby nikogo to nie obchodzi na dobrą sprawę. Widownia sama z siebie zapomina filmy po pół roku mniej więcej, natomiast jak gdyby to są postacie, które występują w tak wielu mediach, mamy gry, mamy komiksy, mamy seriale animowane, mamy seriale telewizyjne, mamy filmy, że jak gdyby nie jest to trudny koncept, że to jest inna interpretacja tej samej postaci do zrozumienia i wydaje mi się, że jak gdyby to zawsze było, zawsze to gadanie takie, że widownia będzie zdezorientowana, to był kompletny bullshit i jak gdyby...
No, zorientowaliśmy się po drodze, że nie ma problemu, jeśli jakaś postać jest w filmach i w serialach na przykład. No. Może zorientowali się, że nie będzie też problemu takiego przy filmach. Aczkolwiek ciekaw jestem, czy gdyby nie to, że gdyby Joker Jareda Leto okazał się sukcesem i był mega popularny, to czy Warner klepnąłby równie chętnie tego Jokera? Nie dowiemy się, co prawda, tego nigdy, ale zastanawiam się, na ile to wpłynęło w ruszanie tego tematu i zielone światło dla tego projektu.
No ale on był już od dłuższego czasu.
Był, ale on cały czas gdzieś tam sobie krążył, zielone światło dopiero przyszło później.
Tak? Wydaje mi się, że wcześniej było już zapowiedziane, kiedy już był... Wydaje mi się nawet, że był taki moment, kiedy były dwa filmy z Jokerem zapowiedziane. Jeden właśnie ten z Jaredem Leto, ten, o którym już nie słychać od dawna. I ten właśnie z Joaquinem Phoenixem, który ostatecznie okazał się sukcesem zaskakującym, bo wszyscy myśleliśmy, że ten będzie takim pobocznym projektem, jakimś mało promowanym i tym podobne rzeczy. No ale mniejsza z tym. No, miejmy nadzieję, że jak gdyby wydaje mi się, że to jest też dobra droga dla filmów adaptacji DC, żeby po prostu nie silić się na łączone uniwersum, bo Marvel już to ma obcykane, mają dobre doświadczenie w tym, wiedzą jak do tego podchodzić, robią to konsekwentnie od lat, natomiast niech DC po prostu się skupi na robieniu dobrych filmów na razie. Jak będą dobre i będą chcieli je łączyć, to wtedy można pomyśleć, natomiast nie ma absolutnie potrzeby.
No dobra, my to sobie oczywiście porozmawialiśmy tak czysto teoretycznie, no bo tak jak wspomniałem, Todd Phillips na razie mówi, że żadnych planów póki co nie ma, natomiast no, zobaczymy, czy tak będzie w najbliższej przyszłości. Zresztą Phillips tutaj wspomina, że no, jasna sprawa, że tutaj oni sobie też zdają sprawę z tego, że no, przy takich pieniądzach no, to temat sequelu jest tutaj oczywisty, natomiast wszystko to, o czym mówił Hollywood Reporter, łącznie z tym spotkaniem, łącznie z tymi planami szeroko zakrojonymi, no to jest nieprawda. Więc ktoś pewnie straci w Hollywood Reporter pracę w międzyczasie, o ile oczywiście faktycznie Phillips ma tutaj, mówi też prawdę. To jeszcze tak mówimy o nowych filmach i mówimy o solowych filmach i filmach o antagonistach, jakby nie patrzeć, to mamy, ale jeszcze w ogóle wspomniałem się na samym początku o tych złotych czasach Comics Weekly, no to wróćmy znowu do tych starych czasów, kiedy nie wiem, czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz mówiliśmy dyskutowaliśmy na temat możliwości zrobienia filmu o Black Adamie. To było, nie wiem, jakoś w 63 czy coś takiego. Natomiast Stało się wreszcie. The Rock, Dwayne Johnson, który oczywiście od 100 lat był przypisywany do tej roli ze względu na fizyczne podobieństwo między innymi, ale też fakt, że strasznie się tym projektem jarał od bardzo dawna, upublikował na swoim Instagramie, więc no, w miarę tutaj oczywiście oficjalnym źródle, że film powstaje. Znaczy, że film powstaje to już widzieliśmy, ale że film ma swoją datę premiery. W momencie jak ma datę premiery, to już jest kroczek bliżej do materializacji tego filmu. I będzie miał swoją premierę 22 grudnia 2001 roku. Publikował też grafikę, więc już w ogóle tutaj zrobioną przez Jima Lee z The Rockiem w roli Black Adama. To jest parę ciekawych rzeczy. Pierwsza jest taka, że no fajnie, film powstaje i to tak swoją drogą sobie pogadamy jeszcze o tym filmie. A druga rzecz jest taka, że to jest też ciekawa data premiery, bo to jest rok 2021. To jest ten rok, kiedy tam Marvel wypuszcza już tam te swoje 3-4 filmy. Wychodzi Batman między innymi z DC, więc całkiem spora premiera. Natomiast w grudniu, w którym ten film ma mieć swoją premierę, tydzień wcześniej wychodzi Avatar 2 na przykład. Też film oczekiwany od ilu 10 lat już przynajmniej. Więc to będzie miesiąc właśnie tych głośnych premier, długo wyczekiwanych filmów. Pytanie, czy na tego Black Adama ktoś czeka jeszcze, czy to w międzyczasie już się troszkę zainteresowanie tym filmem oddaliło, biorąc pod uwagę, że mówi się o sequelach Jokera, jest ten Batman wyczekiwany Matta Reevesa. Na Shazam, jakby nie patrzeć, no kokosów nie zarobił, nie? Więc czy siłą tego filmu jest jeszcze sam The Rock, który będzie robił, wiesz, w pojedynkę tutaj kampanię marketingową na swoich social mediach? Czy myślisz, że jeszcze coś za tym filmem stoi i faktycznie może ta wersja antagonisty, czy antybohatera raczej, bo to pewnie w takim charakterze wystąpi, zainteresować widownię?
Wiesz co, ja nie mam pojęcia. To jest osadzone w tym samym uniwersum co Shazam, czy to jest tak samo jak Joker?
W tym samym uniwersum co Shazam, tak.
Okej, to tyle.
Słuchaj, profesjonalny serwis We Got Discovered ogłosił, że będzie wielki pojedynek z Supermanem w finale, więc wiemy na pewno. Nie, ale tak na serio to tak, będzie normalnie osadzone w tym uniwersum. No chyba, że coś w międzyczasie się zmieniło, nie wiem, ale wychodzi na to, że tak.
Wiesz co, ja mam wątpliwości, czy ktokolwiek, kiedykolwiek na ten film tak naprawdę czekał, poza faktem, że to jest The Rock i on faktycznie wygląda jak Black Adam. Przynajmniej wyglądał, teraz już troszeczkę się podstarzał od tego czasu, bo to było naprawdę od dawna, dawna. To pamiętam, jak jeszcze prowadziliśmy właśnie Comics Weekly, który było podcastem o komiksach, jak gdyby to już się stało jakby memem w trakcie trwania tego podcastu troszeczkę, że The Rock chce grać Black Adama i znowu terroryzuje kolejnego producenta w Warner Bros., żeby to zrobili. Trochę ciężko mi powiedzieć, dlatego że wiesz, byłem rozczarowany tym, że Black Adama nie było w pierwszym Shazamie, ze względu na to, że jak gdyby historia tego, to jest jak Joker dla tego superbohatera, jak gdyby to jest najbardziej ikoniczny złoczyńca, to jest ten, który jest silnie powiązany z jego originem, jest idealnie mocami jak gdyby zbalansowany względem niego, więc to jest taki najbardziej klasyczny złoczyńca Shazama, czy Kapitana Marvela klasycznego. Natomiast w filmie postanowiono go ominąć z jakiegoś powodu, bardzo się dziwię, że Rock na to pozwolił. Został wspomniany. Kiedy był wspomniany w filmie?
Tak, była mowa o tym, że był czarownik, był kandydat przed Billy.
Okej.
Plus jest też ta scena wycięta, która jest całkiem ciekawa, nie wiem czemu ją wycięli, gdzie na koniec filmu, jak już masz całą ekipę tych Shazamów, wszyscy sobie siadają na tych tronach, jeden jest wolny i tak pytają, co jest z tym tronem i Billy mówi, że no, że tutaj nie, kiedyś opowiesz, coś takiego. Znaczy w ogóle zdaje się, że jeszcze nie ma oficjalnych informacji na temat dwójki, ale zdaje się, że z tego co Zachary Levi chyba mówił, że nie ma też planów, żeby był w drugim Shazamie, że to jest dopiero plan, że wyjdzie sobie Black Adam, wyjdzie sobie być może Shazam 2 i dopiero ewentualnie wtedy zrobią konfrontację, co według mnie jest kompletnie bez sensu, bo na tym etapie Shazam, mówię, nie był jakimś wielkim hitem. Trzeba tam jebnąć tego The Rocka, żeby podbić zainteresowanie tym. No.
Dlaczego właściwie nie? To jest tak, jakbyś robił, wiesz, Spidermana, potem Green Goblin, potem Green Goblin 2 i Spiderman 2 i potem dopiero w trzeciej części może się spotkają. No bez sensu. To jest jak gdyby jego najbardziej ikoniczny przeciwnik. I tak jak gdyby Black Adam ma sporo swojej własnej historii, swojego własnego origin story i jakby tragedii w życiu, które mogłyby na osobną historię jak gdyby zapracować sobie spokojnie, ale wydaje mi się, że też to by było dopiero jako spin-off czy sequel do Shazama, żeby go ustanowić jednak w tym samym uniwersum, bo większość ludzi nie ma pojęcia, kto to jest, nawet ludzie, którzy czytają komiksy, może nie jakoś super regularnie, no nie jest to postać super popularna, więc Nie wiem, no, strasznie mi się to wydaje dziwne. Ja prawdę mówiąc, czy było już oficjalne potwierdzenie od studia, czy to jest tylko to z Instagrama The Rocka? Bo ja zaczynam myśleć, że The Rock po prostu sam, wiesz, zrobił commission dla Jima Lee, zapłacił mu, żeby narysuj mnie jako Black Adama. I wiesz, ten narysował i ten sam z siebie wyszedł i ogłosił film i liczy, że teraz Warner będzie głupio i nie odwoła go.
Nie no, wydaje mi się, że takich rzeczy się raczej nie publikuje bez wiedzy,
ale...
ale nie dziwiłbym się, gdyby tak było. Już tak wiesz, no już nie macie wyjścia, proszę, musicie zrobić ten film. Znaczy, mam wrażenie, że ten film w ogóle powstaje tylko i wyłącznie z inicjatywy The Rocka. To jest w ogóle oczywista rzecz, bo już od dawna o tym mówiliśmy, nie? Że ten film jest tylko dlatego, że Rock chce być tym Black Adamem. Ale zupełnie serio o tym mówiąc, no wydaje mi się, że jakby to jest jego pomysł i on ręczy za ten film. Jeśli nie wypali finansowo, no to będzie, podejrzewam, że on tam sam włoży pieniądze w produkcję tego filmu z jakąś swoją firmą. Ale podejrzewam, że to jest kwestia tego, że studio stwierdziło, no dobra, no gość jest popularny, jakby każdy jego film przyciąga ludzi. Jak jeszcze dokleimy do tego logo DC, to tym bardziej. A The Rock jednak nie grał nigdy superbohatera, nie? No jakby takiego legitnego superbohatera, bo wiadomo, że te jego role w filmach to są głównie superbohaterskie, ale nie grał takiego legitnego superbohatera w lateksie, tak, z pelerynką i tak dalej, więc aczkolwiek nie wiem, czy tutaj będziemy pelerynkę. Więc może po prostu studio uznało, że kurczę, no to jest The Rock, więc pewnie publika na to będzie, a jeśli on chce koniecznie robić ten film, no to niech robi. Natomiast może to też będzie droga do tego, żeby ta marka Shazama troszkę podbiła swoją popularność, bo ponownie no, Lewi mówił, że nie ma nie być Black Adama w dwójce, a to się jeszcze może zmienić. Jeśli na przykład Black Adam okaże się popularnym filmem w związku z tym, że ludzie lubią Dwayna Johnsona, no to wtedy walną tego Rocka do dwójki i wtedy cała marka na tym zyska. Może to jest jakaś metoda na to, żeby coś z tym zrobić, bo Shazam był fajnym filmem, tylko że no... Nie rozbij banku, powiedzmy, nie? Ale myślę, że oni sobie zdają sprawę, że tam jakiś potencjał jeszcze jest. Więc może pod tym kątem. No, natomiast no, data też jest zresztą ciekawa, grudniowa. Aczkolwiek to też jest swoją drogą. Wrzucenie tego filmu w takim terminie to jest też, wydaje mi się, objaw wiary w to, że sobie poradzi. No bo pewnie Avatar 2 też nie zarobi tyle, co pierwszy Avatar, bo już nie będzie miał tej aury tutaj przełomu technologicznego i tak dalej. Ale wydaje mi się, że James Cameron z pieniędzmi marketingowymi Disneya raczej nie pozwoli, żeby ten film się nie sprzedał. I jeśli DC wrzuca ten film zaraz po, no to podejrzewam, zakładają, że spoko, poradzi sobie. Szczególnie w tym grudniowym okresie świątecznym, gdzie rodziny sobie chodzą do kin i tak dalej. To akurat dobrze świadczy tutaj o ich.
Wiesz co,
ich
data pomyśle. Też jeszcze może zmienić, dlatego że no, to jest tak daleko jasne. Od premiery, że nie ma absolutnie żadnych zobowiązań, że musi być dokładnie tego dnia, tego miesiąca. Może się jeszcze opóźnić, raczej nie będzie wcześniej. Ze względu na to, że to jest na tyle oddalone, wydaje mi się, że to jest jeszcze, że to, czy to już weszło w produkcję? Chyba jeszcze nie.
Jeszcze
w preprodukcji. Więc na dobrą sprawę nie wiadomo.
Jest tylko jedna rola obsadzona, więc jeszcze... nie, jest jeszcze reżyser, więc spoko, więc jeszcze coś tam jakby już...
Kto będzie reżyserem?
Nie pamiętam. Okay. Niech mu zerknę.
To jest znany.
Nie, to jest reżyser, który ma całkiem sporo już rzeczy na koncie, natomiast on będzie robił teraz Jungle Cruise dla Disneya w tym roku. Ten ich blockbuster z niejakim Dwaynem Johnsonem w swoją drogą w obsadzie, więc może tutaj zaprocentowało. Jean-Colette Serra.
Okay.
To brzmi, jakbym to wymyślił. Jakby powiedz coś francuskiego.
Omelette du fromage.
O jest, a najgorsze jest to, że gość jest z Hiszpanii. Nie, ale no, robił do tej pory w ogóle jakieś filmy akcji z Liamem Neesonem. Zrobił 183 metry strachu, który był całkiem fajnym thrillerem. No i teraz właśnie będzie robił ten wyprawę dżungli Jungle Cruise. Myślę, że to będzie test, nie? Czy tego typu kino dla całej rodziny ogarnia i da sobie radę.
No nic, zobaczymy. Ja czekam na więcej informacji. Na pewno chciałbym zobaczyć film z Black Adamem, taki dobrze zrobiony, z jego całym originem, z tą całą jego rodziną, którą tragicznie stracił. Jak gdyby ten plakat zresztą wskazuje na troszeczkę mroczniejszy ton, że to nie będzie taki super, super kolorowy film jak Shazam. Tylko, że to będzie troszeczkę smutniejsza, groźniejsza historia, co pasuje do Black Adama. Natomiast jest tak mało informacji na tym etapie i ten film był tak długo memem i tak długo był opóźniany i nie było żadnych nowych doniesień i tak dalej, że jak gdyby trzymam dystans, to to tego filmu może na dobrą sprawę wcale jeszcze nie być. Jak gdyby mogą go spokojnie ukatrupić gdzieś za 2 miesiące i nie wspomnieć o nim nigdy więcej, jak to już za każdym razem robili, kiedy cokolwiek The Rock wspominał o tym, że gra Black Adama. Jak gdyby robił już się taką bardzo wczesną promocję z siebie w tej roli, gdzie robił sobie zdjęcia na Instagramie z innymi postaciami z DC Extended Universe i o Aquaman i Black Adam jedzą śniadanie czy coś takiego i tak, jak gdyby no jestem sceptyczny, ale byłoby fajnie, jeżeli by się udało.
No to słuchajcie, wspominaliśmy wcześniej o tym Batmanie Matta Reevesa. No to jestem bardzo ciekaw w takim razie, jak na ten film się zapatrujesz, bo tak jak mówiłem, on wychodzi w tym samym roku, też w 2021, mm-hmm. i tutaj mamy już właśnie, poza oczywiście reżyserem, no mamy dużą część obsady. Mówiliśmy, znowu temat Comics Weekly wracam. Mieliśmy jakiś odcinek, gdzie mówiliśmy całkiem sporo o tym filmie i jakbyśmy go widzieli i tak dalej. Tam zapowiedziano, chyba Matt Reeves wtedy zapowiedział, że no to będzie detektywistyczny film, nie? Będzie jakaś tajemnica morderstwa, którą Batman będzie badał. Więc zakładaliśmy, że pewnie pojawi się tam sporo postaci. W międzyczasie potwierdzono to, że tak, że będzie całkiem sporo postaci tutaj z tego mitosu Batmana. Co ma sens, biorąc pod uwagę, że ten Batman pewnie będzie się udawał do różnych postaci, szukał wskazówek, dopytywał się i tak dalej. I między innymi mamy tak, poza oczywiście Robertem Pattinsonem w roli Bruce'a Wayne'a, ogłoszono Zoe Kravitz jako Selina Kyle, Paula Dano jako Riddlera i póki co w trakcie rozmów na temat objęcia roli jest innego villana, mianowicie Pingwina, jest Colin Farrell, co jest bardzo ciekawym tutaj wyborem. Poza tym Andy Serkis ma być Alfredem, a Jeffrey Wright komisarzem Gordonem. Więc to jest, kurczę, bardzo ciekawa obsada. Bardzo, w przypadku wielu aktorów, to nie są ci pierwsi aktorzy, którzy by ci przyszli na myśl. Nie, nie wiem, czy pamiętasz, był na przykład były pogłoski o tym, że ma być zaangażowany Jonah Hill. I wszyscy mówili, o, Pingwin na pewno, nie? Bo gruby. I on się nie dogadał. Mam wrażenie, że on pewnie był w jakiejś odnośnie innej roli. Ponoć jego rolą miał być Riddler. I tę rolę objął Paul Dano. Też aktor, który jest bardzo dobry, ale też nie pomyślałbyś o nim pierwszym, nie? Bo nie kojarzy się do końca, wiesz, z tym postacią Riddlera, jaką znamy z komiksów i tak dalej. I sporo tych roli tutaj jest troszkę takich bardzo oryginalnych. I mi się to osobiście bardzo podoba, bo będę widział te postacie, a niekoniecznie jakieś tam wizerunki, które sobie utrwaliłem w głowie. Czy masz jakieś właśnie konkretne tutaj uwagi odnośnie tych
kosmików? Szczerze, jeśli chodzi o Paula Dano, wydawało mi się, że to jest idealny casting. Jak gdyby w momencie, jak ogłosili to i przeczytałem Paul Dano jako Riddler, idealna postać. Idealny do wybór. Jak gdyby Riddler zawsze miał taką stronę swojego charakteru, gdzie to jest postać, która ma, no oczywiście obsesję na punkcie robienia głupich dowcipów i to jest niezdrowa obsesja doprowadzona do ekstremum, ale miał zawsze taką jakby niewinną, dziecinną stronę, gdzie jak gdyby czasami to dla żartów grano w komiksach, zbiry, których wynają, go wyrzucają z jego własnej tajnej kryjówki, bo mają dość, bo cały czas wymyśla zagadki i nie mogą otworzyć lodówki bez rozwiązania jakiegoś rebusu. I wydaje mi się, że to jest perfekcyjny aktor do oddania takiej troszeczkę bardziej niewinnej, troszeczkę bardziej dziecinnej strony Jokera, Riddlera. Jak gdyby Riddler jest troszeczkę trudną filmowo do zaprezentowania postacią właśnie przez to, jaki jest kuriozalny, jak gdyby to jest dosłownie gość,
ma ten swój gimmick, nie? I bardzo często tak. Po prostu to jest taka przejaskrawiona wersja tego gimmicku i nic więcej, więc mam nadzieję, że tutaj coś więcej pokażę.
Więc wydaje mi się, że tu jest historia, że tu możesz autentycznego bohatera zbudować i ten aktor byłby jak gdyby idealny do tego. Powiem ci szczerze, że zaskoczył mnie Colin Farrell kompletnie. Jak gdyby takie. To jest ostatnia postać, jaką myślę, kiedy Pingwin, Colin Farrell. I to nie wiem, jakoś po prostu kompletnie mi nie pasuje. I wiesz, oczywiście wszystko do tego się sprowadza. Musimy pamiętać, że zależy od tego, jaką konwencję przybiorą do tego bohatera, do całego uniwersum. Dlatego, że Batman, Spider-Man i wielu superbohaterów to są takie postacie, które przetrwały tak długo, głównie dzięki temu, że możesz przedstawiać je na miliard sposobów. Więc jak mamy sam casting, natomiast nie wiemy, jaki będzie ton filmu, jaki będzie dokładnie historia, jaka będzie rola Pingwina i tak dalej, no to nie możemy na pewno powiedzieć, czy to jest dobry dobór aktora, czy nie. Natomiast tak zgadując, ja kompletnie dla mnie Colin Farrell nie potrafię sobie wyobrazić tego pingwina. Chyba, że byłby to po prostu ultra realistyczny pingwin, gdzie by miał swoją ksywkę wyłącznie od tego, że chodzi we fraku czy coś.
Wiesz, no miałeś trochę inaczej wyglądającego pingwina w Gotham na przykład, który no też nie kojarzy się z jakimś takim wizerunkiem pingwina, którego znamy z komiksów, nie?
Czy ja wiem, moim zdaniem wyglądał idealnie jak pingwin z komiksów, gdyby schudł. Gdyby miał ten haczykowaty nos, miał te wszystkie manieryzmy takie.
Nie no, wiesz, może Farrell też nie miał te manieryzmy. Nie? Znaczy, podejrzewam, że on będzie tutaj robił właśnie za właściciela tego swojego lokalu, więc totalnie wyobrażam sobie Colina Farrella, wiesz, we fraku i...
Oswald Cobblepot, niekoniecznie pingwin. Tak to widzisz. Jako po prostu, wiesz, postać z grubsza nawiązująca do pingwina, ale bez tych wszystkich ikonicznych elementów pingwina. Bez monokla, bez cygara. Tak to widzisz?
Nie, totalnie widzę go w monoklu i z cygarem. nie, kurczę, ja mam wrażenie, że jako taki właśnie lekko odpychający właściciel takiego, wiesz, walonego w kosmos lokalu, kurczę... Myślę, że da sobie radę. No, to też będzie trochę inna rola dla niego niż te, które widzieliśmy do tej pory, więc... Właśnie, kurczę, dlatego mi się to podoba, że ja wiesz, to nie jest pierwszy aktor, o którym pomyślał w takiej roli, nie?
Ale nie wiem,
prędzej bym Paula Dano widział jako pingwina, wiesz, takim pierwszym tym niż Colina Farrella w tym wypadku.
Ja cię tu popieram, to jest dla mnie zaskoczenie. Nie mówię, że to jest złe, po prostu, bo wiesz, zależy też od konwencji, zależy od tego, jaki mają pomysł na tę postać. Bo pingwin może być przedstawiony na miliony sposobów. Natomiast co do Andiego Serkisa i Jeffreya Wrighta, gdyby nie to, że to może być zinterpretowane jakby niezbyt fajnie, to widziałbym wręcz te role na odwrót. Jak gdyby widziałbym, wiesz, Jeffreya Wrighta bym bardziej widział jako Alfreda, ale niestety to nie...
Nie idźmy tam.
Mogłoby być zinterpretowane niezbyt fajnie. Nie wiem, wydaje mi się po prostu, że Jeffrey... I wyjaśnię swoje rozumowanie w tym momencie. Wydaje mi się, że Jeffrey Wright jest zbyt sympatyczny. Jak gdyby duży... Ma prezencję takiej zdecydowaną, ale wydaje mi się dużo sympatyczniejszy od Serkisa z twarzy, więc bardziej by pasował do takiej ciepłej postaci jak Alfred, ojcowskiej. A z kolei Andy Serkis mógłby spokojnie grać takiego, wiesz, takiego już doświadczonego życia gliniarza. Więc tych dwóch bym wręcz widział na odwrót, gdyby nie ten nieszczęsny, niestety, interpretacja, mi dopiero tak przy za drugim razem, jak myślałem o tym, to mi przyszło, o tak, to może niezbyt fajnie wyglądać.
No nie będziemy mówić, niech się widzowie domyślą.
Tak. Natomiast...
Ale myślę, że to będzie taki Andy... Znaczy, czy to będzie taki Andy Serkis? Myślę, że to będzie taki Alfred trochę jak w Gotham właśnie, troszkę bardziej, wiesz, action-oriented, gość z, wiesz, wojskową przeszłością i którą widać na pierwszy rzut oka, bo trochę tak to się zapowiada, nie? No Andy Serkis jest dosyć postawnym gościem, więc nie przypomina, wiesz, brytyjskiego tej lokaja z monoklem właśnie, nie? Więc...
Natomiast jeśli chodzi o Jeffreya Wrighta, to widzę go bardziej jakiego takiego Gordona... Dlatego, że Gordon zawsze był, szczególnie na przykład w tych klasycznych komiksach, w roku pierwszym szczególnie, był przedstawiony jako, wiesz, ostatni dobry glina w Gotham, ostatni z zasadami. Taki, wiesz, troskliwy ojciec, który, no wygląda jak po prostu jak tatuś. Wygląda tatusiowato, ma tatusiowego wąsa, ma tatusiowe okulary i, wiesz, generalnie jest bezkonfliktowy i tak dalej. Pierwsze, co robi, gdy przyjeżdża do miasta, to się martwi o swoją żonę, która jest w ciąży. I takiego Gordona przede wszystkim widzę od niego. Jakby, nie wiem, jakoś od tego aktora mi wydaje się, że on byłby dobry do takiej ciepłej roli, niż do jakiegoś, wiesz... Nie widzę go w, wiesz, wielkim robocie przyjmującego rolę Batmana na jakiś czas.
Nie wiem, ja Jeffrey Wright do tej pory widziałem raczej w takich rolach, gdzie właśnie był dosyć zdecydowany i wiesz, no, nadawałby się spokojnie na policjanta. A z Serkisem troszkę inaczej właśnie. Serkisa ostatnio kojarzę, znaczy wiadomo, na wszystko kojarzą głównie przez tego motion capture. Ostatnio no, też robi karierę jako reżyser. Ale jako aktora, no to ja go kojarzę z Black Panthera przede wszystkim, gdzie jest tym takim psychopatą, który jest niezrównoważony, więc jestem bardzo ciekaw, jak wypadnie właśnie jako Alfred. Ale jeszcze a propos tego Gordona, no to mamy już oczywiście obsadzonego Gordona, znaczy mieliśmy obsadzonego Gordona w DCEU, był to J.K. Simmons i pomyślałbym sobie, że kurczę, jak masz takiego aktora jak J.K. Simmons, to nieważne co, tak go bierzesz, bo to jest świetny aktor, jeśli ma, nie wiem, kontrakt na przykład na parę filmów, no to super. Jeśli Matt Reeves, bo to, że to jakby nikt się nie przejmuje już tym, czy to ma jakąś spójność z poprzednimi filmami, czy nie, no to jest oczywista sprawa, że nawet nie musimy myśleć o tym dyskutować, bo wiadomo, że nie. Ale jeśli Matt Reeves, wiesz, olewa takiego aktora jak J.K. Simmons, tutaj mówię w cudzysłowie olewa, a bierze innego, no to wydaje mi się, że to dobrze świadczy o tym filmie, nie? Że faktycznie taka wizja, powiedzmy, była na tę postać. I mimo, że już jakiś świetny aktor był obsadzony, no to bierzemy innego, bo lepiej, powiedzmy, pasuje do tej roli, albo lepiej pasuje do konkretnie roli, jaką miałby w tym filmie.
Wiesz co, i tu chciałem poświęcić sekundę na to, żeby powiedzieć, jakim potwornym marnotrawstwem castingów było DC Extended Universe, bo wszyscy byli tak dobrze obsadzeni, jak gdyby i wszyscy zostali zmarnowani. J.K. Simmons pojawił się co, w jednej scenie, w dwóch?
No, coś tam nie wiem.
Jak gdyby, a ja spokojnie widziałbym go jak gdyby w całym cyklu filmów z Batmanem. Ja go bym widział właśnie w Wielkim Robocie zastępującym Batmana na jakiś czas. I no, Jeremy Irons jako Alfred też był fantastycznym wyborem. Natomiast, kurde, to wszystkie te castingi jak gdyby już teraz są albo przekreślone, albo bardzo wątpliwe. I aż troszeczkę szkoda. Aczkolwiek jestem ciekaw, bo tutaj ewidentnie, tak jak wspomniałeś, widać, że mają jakiś pomysł na te postacie, jak gdyby widać, że ten casting ma na celu przedstawienie jakiejś konkretnej wizji, chociaż jeszcze do końca nie wiemy jakiej. I to faktycznie może być, aczkolwiek też trzeba pamiętać, że jak gdyby większość z nich nie będzie grało dużej roli, jak gdyby podejrzewam, że większość z tych, szczególnie złoczyńców, będzie jak gdyby po prostu jakąś drobną przeszkodą na drodze Batmana, czy jakimś kolejnym punktem, gdzie robi śledztwo, więc niekoniecznie, wiesz, ta wizja zostanie zrealizowana w pełni. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś dostanie w pełni zrealizowaną postać, to właśnie Gordon i Alfred ewentualnie. Natomiast wydaje mi się, że pozostaje, szczególnie na przykład, wiesz, mam nadzieję, że nie zaczną od romansu z Catwoman. Wydaje mi się, że to jest coś, co powinno się zostawić na późniejsze filmy.
No, ja myślę, że tak raczej. No, to też właśnie, ja mam nadzieję, że wiesz, że jasne, fajnie, by te postacie były ukształtowane jak najlepiej, żebyśmy dostali cały background i tak dalej. Wydaje mi się, że nie będzie na to czasu, nie? Raczej, że to będą punkty w tym całym śledztwie, aniżeli bohaterowie, którzy będą mieli jakieś znaczenie. Albo może po prostu jakby obserwujemy tutaj na tej liście płac podejrzanych, nie? Może i wiesz, i potem się okaże, że to wynikało jakby z charakteru jakiejś postaci, że on faktycznie tę zbrodnię popełnił, nie? Nie wiem, na ile to nam na razie ma sens, ale być może. No to w zasadzie jeszcze a propos romansu, no to ta Zoe Kravitz została, nie wiem, czy jak jesteś tutaj nastawiony do tego. No
wydaje mi się, że wiesz, że jak gdyby ma mimikę, taką bardzo, nie wiem, taką zgrywę potrafi zrobić, taki uśmiech, który bardzo mi się kojarzy z Catwoman. Wygląda odpowiednio. I tak, kupuję. Jak gdyby szczególnie taką Catwoman, która by właśnie grała z Batmanem, która nie byłaby ani przeciwko niemu wprost, ani za nim, ty takim, wiesz, cały czas by grała i on nie wiedziałby, o co chodzi. I jak gdyby mam nadzieję, że Pattinson jest w stanie, byłby utrzymać z nią tempa w tym zakresie, bo jak gdyby w komiksach to zawsze było, że wiesz, że niby walczą ze sobą, a tak naprawdę flirtują. I przyznam się szczerze, że nie jestem bardzo zaznajomiony z filmografią Pattinsona. Wiem, że potrafi grać, ale nie jestem pewien, czy taką konkretną rolę potrafi, udźwignie. No ale jak mówię...
No, Zoe Kravitz wybrali dopiero po chemistry reading z Pattinsonem, nie? Więc, więc dopiero jak się zorientowali, że faktycznie to działa, bo mieli całe grono naprawdę dobrych aktorek, z Anną de Armas na czele, wiesz, Aizen Gonzalez. I wybrali Zoe Kravitz po tym, jak najwyraźniej dobrze wypadła właśnie w duecie z Pattinsonem, więc pod tym względem myślę, że można być w miarę optymistycznie nastawionym.
No. Tylko moment, bo teraz szukam nazwiska aktorki, bo zapomniałem. Wstyd. Ale był jeszcze jeden casting, o którym nie wspomnieliśmy. Tajemnicza Bella.
Jaima Lawson, tak? Jaime Lawson.
Tak, dokładnie. Dziękuję. No jest dużo teorii na temat, kto to może być. Czy to faktycznie jakaś nowa postać, bo to może być zupełnie, wiesz, fałszywy trop i to jest nowa postać, która gra jakąś określoną rolę w scenariuszu, Batman ją na jakimś etapie albo ratuje, albo współpracuje z kimś, albo zdobyła od niej informacje, whatever. Jak gdyby możliwe, że to jest faktycznie jakaś Bella. Co, ale możliwe też, że to jest po prostu...
Jakaś Bella w filmie z Pattinsonem.
No, możliwe, że to jest nawiązanie. Jak gdyby. A możliwe, że to jest, wiesz, możliwe, że to jest no, zakrywka, przykrywka do tego, żeby obsadzić ją w roli na przykład Batgirl, co by miało sens jak gdyby z Gordonem w tym uniwersum, ale też na przykład to mogłaby być Holly, czyli ta współlokatorka Catwoman. I co o tym myślisz? Czy to jest jakaś tajemnicza postać, która tak naprawdę okaże się kimś już ustanowionym w kanonie DC, czy to jest fałszywy trop i prawdopodobnie po prostu Bella?
Nie wiem, czy miałoby sens ukrywanie, jeśli to jest, nie wiem, postać pokroju Batgirl, no bo w sumie czemu? Jakby ten film, no nie, to nie jest film taki jak, wiesz, Justice League, że chcesz mieć, czy nie wiem, Batman i Superman, że chcesz mieć niespodziankę, że na przykład pojawia się jakaś postać z komiksu. Wydaje mi się, że gdyby miała grać jakąś rolę w tym stylu, no to by po prostu ogłosili. Chyba, że nie wiem, no... Ogłosili już czarnoskórego Gordona, nie musieliby się bać o backlash jakiś w internecie w związku z tym, że wiesz, Barbara wyglądałaby inaczej niż w komiksach. Bardzo często przy tych castingach jest tak, że fani tworzą teorię, kto to może być i że tutaj jak przestawisz litery z nazwiska, to ci wyjdzie coś tam, a to oznacza, że ten... A potem się okazuje, że to jest jakaś postać, która po prostu w tym konkretnym filmie była potrzebna. I mam wrażenie, że trochę że chyba tak jest tutaj, że to jest po prostu postać, która jest istotna w fabule w jakiś sposób, ale musiała zostać wymyślona od nowa i już. Dlatego tak szybko ją obsadzili. Być może jest, wiesz, no zakładam, że się tak szybko ją obsadzili zaraz po tych najważniejszych postaciach, to w jaki sposób będzie istotna tutaj. No dobra, słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o tego Batmana, także ten casting wygląda póki co bardzo, bardzo ciekawie. I ostatnia rzecz, o którą koniecznie chcecie tutaj zapytać jako fana Green Lanternów od bardzo dawna. Mianowicie w międzyczasie mieliśmy ogłoszenia związane z platformą Warner Bros. HBO Max, która swoją drogą zapowiada się naprawdę nieźle, bo tam mają prawa do masy rzeczy, od Adult Swim przez Hanna Barbera po oczywiście własności DC. No i tak jak Disney+, tak jak Netflix, tak jak jakikolwiek streaming, tak jak Peacock na przykład, będą produkować swój własny content. I to oczywiście wzorem Disney+, chociażby, ma być wysokobudżetowy, taki, wiecie, wysokoprofilowy content. I w tym wypadku, z racji tego, że mają oczywiście prawa do postaci DC, no to będą tutaj seriale z postaciami DC, tylko seriale właśnie na troszkę wyższym poziomie, przynajmniej realizacyjnym, aniżeli to, co mieliśmy na DC Universe na przykład. Poza tym, że rzeczy z DC Universe też trafią na HBO Max. No i ogłoszono póki co dwa właśnie takie seriale live action, które mają mieć duże budżety i być może, no pewnie będzie o nich głośno jeszcze. Po pierwsze Strange Adventures, które ma być antologią z różnymi bohaterami DC. No i Green Lanterns. Czy Green Lantern, jeszcze nie wiem, jak to się do końca będzie nazywało. I oczywiście dużo mówiło się wcześniej o filmie z Green Lanternami i w zasadzie coraz głośniej ostatnimi czasy. No i okazuje się, że jednak nie film, a serial. A może się to nie wyklucza, nie wiemy. Ale wiem, że powstanie ten serial, więc ciekaw jestem bardzo, jak się zapowiadasz właśnie na serial, a nie film z tymi postaciami. Bo to chyba jest dobry materiał na serię.
No wydaje mi się, że to jest lepszy materiał na serię niż na film. Jak gdyby masz całą masę różnych bohaterów, jak gdyby główna obsada to jest przynajmniej 4 czy 5 jak gdyby bardzo silnie ustanowionych charakterów, na których możesz samych z siebie przedstawić na kilkanaście sposobów. Więc jak gdyby serial pozwoli jak gdyby nam troszeczkę przeżyć więcej czasu z tymi postaciami i jak gdyby poznać każdego z nich, jakie mają relacje między sobą. Jak gdyby naprawdę chciałbym klasyczną trójkę, czyli Hala Jordana, Johna Stewarta i Guya Gardnera, jak gdyby i wydaje mi się, że w filmie to po prostu nie byłoby miejsca na wszystkich trzech, musiałbyś któregoś wyciąć i najprawdopodobniej mój ukochany Guy by wyleciał jako pierwszy, więc chciałbym mieć tą klasyczną trójkę, oni mieli fantastyczną dynamikę szczególnie w voluminie drugim serii. Gdzie wiesz, gdzie Guy jest tym zadufanym w sobie i kompletnie niekompetentnym, gdzie John Stewart jest tym odpowiedzialnym, starszym, a Hal Jordan to jest taki John Wayne pseudo, który chce być Johnem Wayne'em, ale nie jest. I wydaje mi się, że to jest dobry wybór. Troszeczkę się boję o efekty specjalne, bo mimo wszystko to, wiesz, o ile to serialowa adaptacja Green Lantern, to jest jednak dosyć duże wyzwanie, dlatego że jeżeli mówimy o przygodach w kosmosie, no to jest praktycznie wszystko musi być przy użyciu albo efekt, albo przy jakiejś modeli, albo CGI, albo łączonego, jak gdyby cały czas musisz używać efektów specjalnych w prawie każdym ujęciu i to tego się troszeczkę obawiam. Bo to może doprowadzić do tego, że film będzie ustanowiony, wiesz, w dużej mierze na ziemi. Coś, na co cierpiał film z Ryanem Reynoldsem, że miałeś, wiesz, pokazany, o, to patrz na to fantastyczne uniwersum, okej, teraz ziemia.
No, Greg Berlanti zapowiadał, czyli twórca tego serialu zapowiada, że nie, że to ma być kosmiczna przygoda, wiesz, wyjdzie potem przy budżecie, no to...
No tak, tylko że wiesz, biorąc pod uwagę, że to jest jednak mimo wszystko serial, nawet jak by to był wysoki budżet jak na serial, no to wiesz, może się skończyć też taką tych gorszych odcinków Star Treka, gdzie po prostu masz dwie postacie, które gadają ze sobą przez 40 minut na tle tapety z Windows z gwiazdkami. I no teoretycznie masz efekty specjalne, ale jak najmniej, żeby jak oszczędzić. Więc troszeczkę się obawiam. Dużo bardziej mi się podoba pomysł Strange Adventures, które możesz osadzić, wiesz, na jakiejś jednej konkretnej planecie, zrobić jakiś jeden mały, drobny plan i zrobić jakąś małą historyjkę osadzoną gdzieś w kosmosie DC. I jak gdyby tutaj jest... pomijając Adama Strange'a, który na pewno będzie, biorąc pod uwagę, że no, wziął swoje, no, praktycznie jest silnie powiązany z tym tytułem, no to jest cała masa historii, których drobnych możesz opowiedzieć. Możesz też nawet robić crossovery między tymi dwoma serialami, co by było ten, wydaje mi się, że na przykład, nie wiem, czy kojarzysz taką postać jak Gnort.
Opił mi się uszy.
Gnort to był pies zielona latarnia z psiej planety, gdzie wszystkie kontynenty są w kształcie kości i smakołyków psich i tak dalej. Jak gdyby wydaje mi się, że to by było troszeczkę zbyt głupkowate na główną linię Green Lantern, ale mógłbyś spokojnie zrobić jakiś crossover czy specjalny odcinek, gdzie Guy Gardner poznaje Gnorta. Masz tą całą adaptację Guy and his Gnort. Szczególnie, że Berlanti jak gdyby ma słabość do jak gdyby nawiązywania do komiksów, do konkretnych historii i do konkretnych jak gdyby wydarzeń, więc jak najbardziej jest na to szansa. Widziałem sporo ludzi krytykujących, dlatego że to jest częściowo, że to może jak gdyby przenieść jakość z seriali CW, które no są, nie są może najlepsze do tego właśnie, do tych dwóch. Jak myślisz, co o tym sądzisz?
Nie, wydaje mi się, że dać mu szansę, co zrobi z większym budżetem. Wydaje mi się, że wiesz, że niekoniecznie wiesz, wydaje mi się, że gość ma na pewno doświadczenie w produkcji generalnie takich rzeczy, więc podejrzewam, że jeśli tutaj cel będzie inny, żeby zrobić faktycznie serial, który będzie mógł konkurować w jakimś stopniu z produkcjami kinowymi, no to gość ma na pewno doświadczenie do tego, żeby chociażby dać mu szansę i spróbować, nie? Więc ja nie skreślam zupełnie.
No, wydaje mi się, że z punktu widzenia historii to ma dużo więcej sensu, natomiast boję się o technikalia. To jest moje zdanie na temat Green Lanterna.
No dobra, słuchajcie, to my gadaliśmy akurat o tej Green Lanternie, gadaliśmy całkiem sporo i w sumie mieliśmy troszkę podobną tutaj obawy, więc wydaje mi się, że to jest uniwersalne dla fanów. Także zapraszamy was jeszcze do tego materiału, jeśli chcecie posłuchać więcej o latarniach. Tymczasem ja bardzo ci dziękuję, Adam, za udział i tutaj skomentowanie tych wszystkich kwestii. Jeśli macie jakieś pytania i chcecie jakiś temat rozwinąć, no to piszcie w komentarzach oczywiście. Natomiast myślę, że się zobaczymy jakoś niebawem i pogadam sobie jeszcze o innych rzeczach związanych z DC, bo parę rzeczy jeszcze nam tutaj zostało, a nie chcę też przyciągać tego materiału w nieskończoność. Także jeszcze raz był z nami Adam Antolski, możecie oczywiście zajrzeć na kanał Adama. Ja się nazywam Kastelmach i do zobaczenia w kolejnych napisach końcowych. Trzymajcie się, cześć!